Panu bracia i siostry. Dzisiaj troszeczkę nie jestem zachrypnięty, co jest raczej standardem o tej porze roku, który nas wszystkich, więc tak mówię o tym dlatego, że trochę może mi się zdarzać chrząkać i to nie będzie chrząkanie znaczące, tylko po prostu, żeby kontynuować mówienie, to tak czasami trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak się to zdarza, ale trzeba dziękować Panu Bogu za to, co jest. To, że będę mógł mówić, nie było jeszcze takie oczywiste w piątek, więc jestem Panu Bogu wdzięczny, że mimo wszystko mogę mówić dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy odwołali się dzisiaj początkowo do takiego, wydaje się, krótkiego właściwie fragmentu z Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 10, od wersetu 13 do 16. Na razie ten fragment to jest Ewangelia według świętego Marka, rozdział 10, wersety od 13. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Na razie do tego miejsca. Tutaj, jeżeli zastanowimy się nad całą sytuacją, to zauważymy taką dosyć standardową, jeżeli chodzi o życie Pana Jezusa Chrystusa, rzecz. Mianowicie wokół niego jest masa ludzi. Są uczniowie, są różni ludzie, którzy przychodzą. To jest, jak powiedziałem, standardowa sprawa. Jest to obraz codzienny. Pan Jezus Chrystus gdziekolwiek się pojawiał, towarzyszyły mu tłumy ludzi. Ludzie przychodzili, tak jak często mówię, z różnych względów byli wokół niego. Byli i tacy, którzy przychodzili na pewno dlatego, że chcieli posłuchać Syna Bożego, który mówi to, co Pan Bóg chce nam przekazać. Na pewno byli ludzie tak świadomi. Byli ludzie, którzy po prostu byli oczarowani, można powiedzieć, tym mówiącym w takiej specyficznej mocy nauczycielem. Byli ludzie, którzy byli wokoło, bo myśleli, że może w jakiś sposób Pan Jezus Chrystus załatwi ich tutaj ziemskie problemy doraźne, które ich trapią. Byli też tacy, którzy przychodzili, bo po prostu nie mieli może nic innego do roboty, a zawsze była to jakaś atrakcja posłuchać. Byli ludzie, coś się działo. I byli też tacy, którzy bardzo uważnie słuchali Pana Jezusa Chrystusa. Wydawałoby się, że są podobni w pewnym sensie do tej pierwszej grupy, tych bardzo świadomych. Oni też byli świadomi, ale oni słuchali Pana Jezusa Chrystusa, żeby znaleźć cokolwiek, do czego będzie można z ludzkiego punktu widzenia się doczepić. Jakikolwiek wyłom w nauce Pana Jezusa Chrystusa lub jeszcze lepiej coś, co pozwoliłoby go oskarżyć o to, że jest na przykład wrogiem zakonu albo panującej ówcześnie władzy, która zresztą okupowała ten teren. Ale wiemy, że tutaj mamy taką szczególną, można powiedzieć, sytuację, ponieważ do Pana Jezusa Chrystusa zostają przyniesione dzieci. To jest o tyle ciekawa historia, że ona się pojawia w trzech relacjach ewangelistów. W związku z tym była to rzecz, która musiała stanowić pewną wyjątkową sytuację. I tutaj te relacje są oczywiście z oczywistych względów zbieżne, aczkolwiek czasami różne słowa są tu użyte. Powiedziane jest, że przychodziły dzieci. Tu jest mowa o przynoszonych dzieciach. Mówię o tym może dlatego, żebyśmy mieli pewne wyobrażenie, kim były te istoty, które błogosławił Pan Jezus Chrystus. To były naprawdę małe dzieci. W tamtych czasach człowiek dosyć szybko przestawał być dzieckiem. Dzisiaj żyjemy w takiej cywilizacji, zwłaszcza tu mam na myśli tą naszą cywilizację europejską, tam powiedzmy amerykańską, jeżeli tak można powiedzieć, tą współczesną. To mamy trochę tak, że czasem nawet żartobliwie mówi się, że człowiek jest takim gniazdownikiem o najdłuższym stażu, tak? Czyli taką istotą, która bardzo długo zależna jest od rodziców, bardzo długo nie jesteśmy traktowani jako ludzie dorośli. Otrzymujemy, powiedzmy, ten dowód osobisty w 18 roku życia, a potem tam nabywamy różnych innych praw, ale tak naprawdę dość długo jesteśmy takimi osobami skazanymi w jakimś sensie na funkcjonowanie pod czyjąś opieką. Wtedy człowiek bardzo szybko musiał, jakbyśmy to powiedzieli popularnie, stanąć na nogi. Więc już tacy nastoletni ludzie to już właściwie nie były na dobrą sprawę dzieci, to były osoby, które bardzo często zarabiały na życie w jakiś sposób, czy powiedzmy zdobywały pożywienie, może w ten sposób. Tu jest mowa o znacznie mniejszych istotach. I Pan Jezus Chrystus te, jak można powiedzieć, poświęca uwagę tym dzieciom, które przynoszone są do Niego. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. To jest ciekawe, kiedy o tym czytamy. Postawa uczniów. Uczniowie to są tacy wspaniali ludzie. Ja bardzo lubię naprawdę czytać historie, w których pojawia się wątek rozmów Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi uczniami, ponieważ to są tacy ludzie, którzy pokazują nam, że człowiek, kiedy jest z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy towarzyszy Mu, cały czas się uczy. To nie byli tacy, można by powiedzieć, jak z kartek podręczników do historii, idealni bohaterowie, którzy po prostu zawsze byli grzeczni, jak czytamy, prawda? Niczego się nie bali, byli w ogóle wspaniali, wszystko rozumieli, byli bez przerwy z wsparciem dla tego, kto ich powołał. Nie, to byli ludzie, którzy miewali takie momenty, kiedy możemy odnieść wrażenie, czytając Pismo Święte, że ci ludzie chyba nie bardzo rozumieli w ogóle, w czym biorą udział. Czasem takie wrażenie możemy odnieść i ono chyba celowo w jakiś sposób jest przywoływane dzisiaj też na naszą myśl, dlatego żebyśmy byli takimi pokornymi jednak ludźmi. Przecież uczniowie Pana Jezusa Chrystusa byli ludźmi, którzy byli przy Nim cały czas. Słyszeliśmy dzisiaj, oni nie poznali zbliżającego się Pana Jezusa Chrystusa. Oni mieli takie momenty, kiedy wydawałoby się, no, człowiek by pomyślał, Piotrze, bo nie ukrywam, że Piotr często miał takie interesujące wypowiedzi, no Piotrze, no to jak ty możesz tak mówić w ogóle? No mógł. Pewne rzeczy czasem przed człowiekiem są jakoś zakryte. Pewne rzeczy nie dotrą w tym momencie. Do pewnych rzeczy dochodzimy później. My dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, wydawałoby się, i tak jest, o wiele, wiele korzystniejszej, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ mamy Ducha Świętego, mamy Pismo Święte kompletne, całe. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, jak mówi Pismo Święte, mamy, zostało nam objawione. My nie musimy błądzić po omacku. Możemy powiedzieć, mamy wszystko podane, tylko z tego korzystać, ktoś mógłby powiedzieć. A jednak nam też zdarzają się sytuacje, w których pobłądzimy i gdzieś zachowujemy się w sposób taki zupełnie niezrozumiały. Ale ci uczniowie nie zachowywali się w sposób całkowicie niezrozumiały, biorąc pod uwagę to, jakie wtedy panowały stosunki społeczne. Dziecko, zwłaszcza takie małe, w tamtej kulturze, zresztą nie tylko w tamtej kulturze, w wielu innych też, u nas też tak właściwie było, nie było traktowane poważnie, nie było traktowane serio. Dziecko było uważane za taką, z jednej strony niewątpliwie Boży dar, niewątpliwie no, istotę, z której kiedyś wyrośnie no, jakiś tam powiedzmy dziedzic czy naśladowca tego rodzica, stąd pewna duma u rodziców, że mają dzieci. Oczywiście jak czytamy, zwłaszcza w Starym Testamencie, widać, że to było największe błogosławieństwo, kiedy Pan Bóg powiedział, że Abrahamowi, że rozmnoży go, że będzie ojcem wielu narodów. Więc z jednej strony było to takie, wydawałoby się, traktowanie dzieci jako kogoś takiego bardzo szczególnego i cennego. Z drugiej jednak strony tak właściwie z nimi się nie liczono. I to widać od pierwszych kart Biblii, gdzie czytamy, gdzie prawda, do Jozuego skierowano takie słowo, żeby go nikt nie lekceważył, prawda, z powodu jego młodego wieku, gdzie na przykład jest historia też taka poruszająca, w której Samuel przychodzi, żeby namaścić na króla jednego z synów Jessego czy Isajego, a no co, okazuje się, że już wszyscy synowie, że tak powiem, stawili się, ale żaden z nich nie jest tym, który ma być królem Izraela. Nie masz jeszcze jednego syna? A tak, mam, taki tam mały przy owcach siedzi. Taki tam, no, nie będę przyprowadzał takiego tam jakiegoś. No ale właśnie o tego chodzi. Właśnie o niego chodziło cały czas. I to jest coś takiego, o czym zawsze myślę, kiedy czytam tę historię, że Pan Bóg naprawdę ma czasami, no często, takie niezrozumiałe dla nas drogi i często wybiera kogoś, kogo my byśmy nigdy nie wybrali. Stawia na kogoś, jeżeli tak można powiedzieć, na kogo my byśmy może nigdy nie postawili. Ale Pan Bóg się nigdy nie myli. I to słowo pokazuje, że w jakiś sposób reakcja uczniów była niesłuszna, ale zrozumiała. Oni uważali, że co wy ludzie w ogóle robicie, przynosicie tutaj jakieś dzieci, mistrz jest zajęty, głosi nam o ważnych rzeczach. Tu przed chwilą była sprawa nieco wcześniej, prawda, małżeństwa i rozwodu. Takie tutaj tematy poruszamy, A wy tutaj przynosicie takie szkraby jakieś płaczące? Hałas będzie? To przeszkadza. Myśmy tu się zgromadzili, żeby robić ważne rzeczy. A wy tutaj te dzieciaki pchacie gdzieś. Sądząc po umiejscowieniu tego fragmentu w innych Ewangeliach, tam jeszcze był inny problem, mianowicie te dzieci, o których mówi Pan Jezus Chrystus, stały się też pewną ilustracją do tego, żeby zakończyć spór apostołów o to, który z nich jest większy w Królestwie Niebios, jak czytamy. I wtedy Pan Bóg powiedział, pokazał dziecko, powiedział, że jak się nie staniecie tacy jak dzieci, tak? To jest ten standard. Więc też można zrozumieć tutaj trochę zachowanie się uczniów. Ale oni są w jakiś sposób zniecierpliwieni, oburzeni może tym, że tutaj oto Panu Jezusowi Chrystusowi zawraca się głowę takimi malutkimi dziećmi, które przecież i tak nic pewnie nie rozumieją. Dzisiaj myślimy czasami podobnie. I co robi Pan Jezus Chrystus? Jaka jest Jego reakcja? Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Pan Jezus Chrystus, kiedy zobaczył postawę uczniów, oburzył się. To jest ciekawe słowo, które w tej relacji jest użyte. To pokazuje, że Pan Jezus Chrystus nie tylko nie pochwalił zachowania uczniów, nie stwierdził w jakiś delikatny sposób, słuchajcie, dajcie spokój, tutaj nie ma problemu, ogarnę tę sytuację jakoś. Nie. Pan Jezus Chrystus oburzył się na te słowa. Rzadko kiedy na kartach Ewangelii spotykamy Pana Jezusa w stanie wzburzenia, ale tutaj Pan Jezus Chrystus był oburzony ich postawą. To było coś, co go, mówiąc tak prosto, zdenerwowało w jakiś sposób. Najbardziej oczywiście spektakularną historią, takim obrazem takiego oburzenia Pana Jezusa Chrystusa, to jest oczywiście znana nawet w kulturze masowej historia wypędzenia przekupniów ze świątyni. Wtedy wiemy, że Pan Jezus Chrystus nawet wygnał tych ludzi, powywracał stoły, wyrzucił ich stamtąd. To jest taka historia, która wielu ludziom się w jakiś sposób przewrotnie, można powiedzieć, podoba, zwłaszcza takim, którzy próbują, powiedzmy, na siłę biblijnie uzasadniać jakieś siłowe rozwiązania. Myślę, że to nie jest dobry trop. Ta historia raczej pokazuje i powinna wzbudzać w nas takie refleksje, jak świętą sprawą była wtedy świątynia, jak wielką rzeczą dla Pana Jezusa Chrystusa jako Boga, jako Bożego Syna było to, że w miejscu, w którym jakby nie było formalnie nadal mieszkała Boża chwała, to była świątynia, działy się takie rzeczy, jak to, że ludzie, którzy mienili się być Bożą własnością, handlowali zwierzętami, które miały być przeznaczone na ofiarę. To nie była reakcja na jakąś profanację świątyni przez pogan, którzy tam wtargnęli, tylko na nienormalny, chore zjawisko, które zaistniało w świątyni. Pan Jezus Chrystus mówi już jako, nie przypadek, jako dziecko, 12-letni chłopiec w świątyni, kiedy, można by tak powiedzieć, zaginął, prawda? Rodzice szukali go. Informuje ich, mówi im już o tym, że przecież przebywa w domu swojego ojca. To jest takie zastanawiające, ale już wtedy przecież widać na tym bardzo wczesnym etapie, że Pan Jezus Chrystus traktował świątynię jako swój dom, co było zupełnie zrozumiałe. I dlatego tak bardzo ruszyło go to, co się tam wydarzyło. Ale wracając do tej historii, tutaj widzimy, że Pan Jezus oburzył się i powiedział: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. I tutaj ten fragment jest jeszcze takim, może mała dygresja, ale takim ciekawym przykładem tego, że dobrze jest dość szybko nauczyć się czytać. Dlatego, że pamiętam, że jako małe dziecko, kiedy słyszałem tę historię czytaną, to zamiast litery T, jak Tadeusz, słyszałem tam literę D, jak Daniel. I zawsze mnie dziwiło, że tutaj dzieci, a tutaj o dziadków chodzi, prawda? Że to dziadek jakiś tam. Chodzi oczywiście dziadki, czyli takie staropolskie określenie dzieci. Dopiero kiedy umiejąc czytać, tam wcześniej się dosyć nauczyłem, zauważyłem, co tam jest napisane, bardziej ten fragment stał się dla mnie oczywisty. Ale to właśnie są takie historie, w których widać, że dobrze jest Boże Słowo nie tylko słuchać, ale przede wszystkim no, czytać samemu też. I Pan Jezus Chrystus mówi tutaj, pozwólcie im przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. To jest polecenie. To jest jakby polecenie połączone z pewnym zakazem. Pozwólcie tym dzieciom i nie wolno wam zabraniać przychodzić dzieciom do mnie. A dlaczego? Albowiem takich jest Królestwo Boże. I to zastanowiło trochę zapewne słuchających tam wtedy tych słów. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. I to jest taki fragment, który jest taką, z jednej strony na pewno dotyczy nauczania o dzieciach jakoś, na pewno też, ale też jest fragmentem, który pokazuje coś jeszcze głębszego, a mianowicie to, czym charakteryzuje się tak naprawdę nawrócenie. Co takiego dzieje się wtedy, kiedy człowiek staje się Bożą własnością i dlaczego Pan Jezus Chrystus używa na kartach Biblii takich odniesień do dziecka, do narodzin. I o tym jeszcze za chwilę będę mówił. Ale na pewno ten fragment można również potraktować w sposób bardzo dosłowny, czyli również jako pewną naukę na temat tego, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na zagadnienie przychodzenia do Niego dzieci. I to jest taka akurat rzecz, która wydaje mi się trochę o tyle może ciekawa i może warto przy tej okazji o tym wspomnieć, że mam takie wrażenie oczywiście, tylko to jest wrażenie, ale narosło ono przez lata, że w naszych kościołach, nie mówię o konkretnych zborach, mówię o społecznościach dzieci, ludzi wierzących, społecznościach dzieci bożych, mamy taki trochę problem z taką teologicznym umiejscowieniem gdzieś dzieci. Jak to w końcu z tymi dziećmi jest? I jak to zwykle bywa, tam gdzie są dwie możliwości, tam mamy trzy wyjścia. Ponieważ tak, jedno z wyjść, czyli jak sobie poradzić z takim zagadnieniem jak dziecko w kościele, jedno z takich wyjść, no to jest takie, że możemy o tym nie mówić. Jest takie wyjście, które jest najczęściej stosowane, nie tylko w tej sprawie i nie tylko w kościele. Jest to taka taktyka, którą wiele gremiów przyjmuje, no bo wychodzimy z takiego założenia, że problem, którego się nie nazwie, w zasadzie nie istnieje. Więc mamy temat z głowy, no chyba, że ktoś natrafi niechcący na to, no i wtedy trzeba jakoś coś dalej z tym zrobić. A te dwa pozostałe wyjścia to kwestia zajęcia jakiegoś stanowiska. Jak to zwykle bywa, człowiek jest taką istotą, która jeżeli robi coś samemu, to nie robi tego dobrze. Jeżeli nie myślimy całościowo, nie patrzymy na kontekst, nie czytamy Pisma Świętego, tylko wymyślamy sobie coś sami, to wtedy jest takie duże niebezpieczeństwo, że popadniemy w jakąś skrajność. Dzisiaj zajmowanie skrajnych pozycji jest wielką bolączką tego świata. To jest ten problem. Czy dotyczy to, powiedzmy, kontaktów międzyludzkich, czy dotyczy to jakichś, nie wiem, zagadnień politycznych. Problemem jest pojawianie się pewnych rozwiązań skrajnych. Nie można jakby znaleźć jakiegoś wyjścia, które by nie tyle było w połowie między jednym a drugim, bo też nie jest wyjście, nie odchodzi, żeby mieszać jakieś poglądy, ale zajmuje się często skrajne pozycje, a obie te pozycje tak naprawdę są niewłaściwe. I w przypadku dzieci można mieć taką postawę, jaką mieli uczniowie. To jest jedna z takich postaw, czyli dziecko to jest mały człowieczek jakiś tam. Jeszcze jak pamiętamy, że jest człowieczkiem, to i tak jest nieźle. Ale można mieć taką postawę, że dziecko nic nie rozumie, w związku z tym nie powinno mu się właściwie za bardzo tam kłaść w głowę, no tam gdzie go będę tam ciągał na nabożeństwo, gdzie będę mu tam opowiadał o Panu Bogu, jak on tam jeszcze niewiele rozumie, prawda? No jednym słowem, nie będę dziecka przyprowadzał do Pana Jezusa Chrystusa, niech trochę podrośnie. Może to jest takie myślenie. I ta postawa jest niewątpliwie błędna, dlatego że po pierwsze Pan Jezus Chrystus powiedział, żeby tego nie zabraniać, żeby nie zabraniać dzieciom przychodzić do Niego, ale ona jest błędna właśnie dlatego, że jest też, czy może nie tylko jest błędna, ale jest również bardzo szkodliwa ta postawa, dlatego że tak naprawdę wynika ona Z jednej strony z pewnego braku może wiary, a z drugiej strony z pewnych takich, mam wrażenie, niedociągnięć pewnych, tak jakbyśmy zapominali o pewnych elementarnych, teologicznych, biblijnych prawdach. Bo jeżeli mówimy, że dziecko jest za małe, żeby mogło słuchać Ewangelii, to jaki wiek ustalimy na, że tak powiem, właściwy? Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że dziecko jest małym człowiekiem, to znaczy, że tak jak każdy człowiek potrzebuje odkupienia. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że ten mały człowiek od swojego urodzenia do śmierci będzie funkcjonował w tym grzesznym, nazwijmy rzecz po imieniu, świecie, to miejmy taką świadomość, że my możemy czekać z tym, kiedy zaczniemy dziecku pokazywać, mówić o Panu Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie, ale świat nie będzie na nic czekał. Świat będzie robił swoją prezentację, swoją indoktrynację, nazwijmy to, swoje wpajanie temu dziecku pewnych prawd od początku, jak tylko ono istnieje. Jak czasem słucham takich ludzi, to nie są ludzie wierzący, ale takich ludzi, którzy często jako rodzice mówią, wiesz co, ja swojego dziecka to tak w ogóle do kościoła nie puszczam, wiesz, ja bym chciał, żeby on wybrał. Nie, tak żeby, wiesz, tak, nie będę mu tam mówił o chrześcijaństwie, ja chcę, żeby on tak, może buddyzm, może coś tam, nie? Ja chcę, żeby on wybrał. A ja mówię, ale wiesz co? Jemu nikt tego wyboru nie da. Jemu nikt nie powie, wiesz co, jest jeszcze chrześcijaństwo, może je wybierz. Nie, mogę cię zapewnić, że to jest fikcja. To jest coś takiego, w czym ludzie żyją. Jest parę takich rzeczy, w które wierzymy, a nie mają miejsca. Nie? Jedną z nich jest taka właśnie niezależność i wolność. Nie, nam się wydaje, że człowiek w świecie, to on jest taki wolny. On nie jest wolny. Biblia mówi, że jesteśmy albo niewolnikami grzechu, jako dzieci szatana, albo jesteśmy, ale takimi szczęśliwymi niewolnikami, można powiedzieć, Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek nie jest jednostką autonomiczną, wbrew temu, co opowiadają reklamy i wbrew temu, w co ludzie chcą wierzyć, mówiąc, że coś robią po swojemu. Nic nie robisz po swojemu. Albo robisz to według tego, co powiedział Pan Bóg i żyjesz jako Boże dziecko, albo służysz szatanowi. Trzeba sobie to powiedzieć jasno. Mniej lub bardziej w sposób, że tak powiem, świadomy. I tutaj na pewno takie odsuwanie tego momentu konfrontacji dziecka z prawdami biblijnymi nie jest rzeczą mądrą. Nie potępiam i nie oskarżam nikogo, bo rozumiem, że możemy mieć pewne wątpliwości, czy dziecko pewne prawdy rozumie. Oczywiście, takie wątpliwości się rodzą, dlatego że kiedy rozmawiamy z dziećmi, też czasami mamy wrażenie, że one nie wszystko rozumieją. Ale musimy mieć świadomość, że dziecko jest istotą, która wbrew pozorom rozumie dużo wcześniej niż nam się wydaje. Na przykład takie, też mówię, nie czepiam się tego, sam człowiek może nieraz takie rzeczy robił, jak jeszcze nie był rodzicem, takie robienie jakiś min do malutkiego dziecka, mówienie w taki sposób, jak ono mówi, jest zabawne i słodkie, można by powiedzieć, ale tak naprawdę to dziecko, nawet kiedy mówi na samochodzik brum brum, to ono już bardzo dawno wie, co to jest samochodzik i co to słowo oznacza. Tylko ono po prostu tego słowa nie potrafi wypowiedzieć. Tak jak my, ucząc się obcego języka, dość szybko nabieramy biernej znajomości, potrafimy tak na słuch załapać, o czym ten człowiek mówi, ale sami byśmy tego tak nie wypowiedzieli. I dziecko bardzo wcześnie rozumie, co się dzieje. Dziecko bardzo wcześnie rozumie zasady, na których opiera się świat. Dziecko bardzo wcześnie, z jednej strony oczywiście potrzebuje tej takiej bliskości, jest takie, tak postrzegamy dziecko jako takie niewinne, takie kochane, które, prawda, tutaj takie, takie szczere, można by powiedzieć, na pewno. Pan Jezus Chrystus też na pewno te cechy miał na myśli, oczywiście mówiąc o dzieciach, ale dziecko też bardzo szybko wie, czym jest to, można powiedzieć, elementarne zło, nazwijmy rzecz po imieniu, czyli takie nieposłuszeństwo wynikające z pychy, czyli ja wiem lepiej. I tutaj oczywiście to są znowu sytuacje, które mogą wyglądać niewinnie. My tak nie traktujemy serio dzieci i przez to często tak bawią nas sytuacje, które tak naprawdę wcale nie są zabawne, ale tak jakby się głębiej zastanowić, ale tak widzę to nawet w malutkich dzieciach, że ten człowiek jednak, ta ludzka natura jest. Ja to obserwuję niedawno, mam dwóch synów, jeden ma 5 lat, drugi ma Jak wiemy, drugi ma tam rok i dwa miesiące z kawałkiem. No i ten pięcioletni to już tak jak mu się zdarza być, że tak powiem, nieposłuszny, to tak powiedziałbym w sposób bardzo przemyślany i świadomy, nie? To już tak wygląda. Ale ten wydawałoby się ten szkrab, który od soboty chyba zaczął chodzić, ma też takie momenty, kiedy jest taka sytuacja, która przychodzi mi do głowy, która właśnie pokazuje taką ludzką naturę. Siedzę na kanapie, on jest na kanapie, raczkuje sobie i w pewnym momencie dostrzega w ścianie nad kanapą kontakt. I Adaś wie, że nie wolno dotykać kontaktu. On jest zabezpieczony na wszelki wypadek, ale mimo wszystko staram się wykształcać w nim taką postawę, że nie należy dotykać kontaktu. I on do tego kontaktu zmierza i to jest bardzo ciekawa rzecz, którą zauważyłem kiedyś. Zatrzymuje się krótko przed tym kontaktem, odwraca się i szuka wzrokiem, gdzie jest tatuś. No więc ja się też odwracam, kiedy nasz wzrok się spotka, zaczyna się najlepsza zabawa, ponieważ wtedy Adaś dobiega do tego kontaktu i próbuje go dotknąć. Reaguje jeszcze na stanowcze nie. Wtedy się odwraca. No i z taką rezygnacją odchodzi trochę, ale po to, żeby za chwilę ten kolejny raz tę rzecz powtórzyć. I to jest ciekawe, zwróćmy uwagę, to nie jest tak, że ten człowiek nie wie, o co chodzi, że on nie rozumie, że on zapomniał o tym, że tam jest ten kontakt i jego nie wolno dotykać. Nie, w tym malutkim jeszcze umyśle, mózgu, drzemie taka myśl. A może tym razem dotknę tego kontaktu. Dlaczego? Nie sądzę, żeby to były aż tak głębokie analizy myślowe, ale w człowieku coś takiego jest. A ja zrobię po swojemu. A ja chcę inaczej. I człowiek ma coś takiego. I musimy o tym pamiętać. Przechodząc właśnie do jakby tej drugiej postawy, o której mówiłem, która też nie jest słuszna. Druga postawa dużo, myślę, rzadsza w naszych kręgach, ale też czasami się z tym spotykam. Może ona nie jest tak budowana świadomie, nie w oparciu o jakieś głębsze przemyślenia, ale jest też taka postawa, która gloryfikuje dzieci. Gdzie właśnie mamy takie podejście, że nie, no skąd w ogóle dziecko to jest takie niewinne, cudowne i wspaniałe. Jest niewinne, jest cudowne, jest wspaniałe. Pan Bóg nam je dał i trzeba się z tego cieszyć. Ale pamiętajmy o tym. To jest mały człowieczek. I ten mały człowieczek będzie rósł. I wraz ze wzrostem tego małego człowieczka będą rosły te rzeczy, które w nim są. Popularne powiedzenie mówi, małe dzieci, mały problem. Duże dzieci, duży problem. I tak to wygląda. Ale Pan Jezus Chrystus pokazuje taką postawę pewnego zezwolenia na to, żeby te dzieci były przy Nim. Pan Jezus Chrystus chce, żebyśmy nie ustalali jakichś limitów wiekowych dla, że tak powiem, Jego działania. Pan Jezus Chrystus dotyka się wszystkich ludzi i ma kontakt z każdym. Nawet wtedy, kiedy w naszym jakimś odczuciu ludzkim być może tego kontaktu nie ma. Wiem, że spory też problem, często to są inne zagadnienia trochę, ale taki problem też czasami możemy mieć z tym, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus dociera na przykład do osób, które no, z ludzkiego punktu widzenia mają jakieś upośledzenie umysłowe, na przykład poważne. To jest sprawa między Panem Bogiem a tymi osobami, ale wierzę w to, że jako Bóg Wszechmogący ma dostęp do każdego. I na jakimś poziomie, na tym szczególnym poziomie, na którym to jest potrzebne, do tego, aby człowieka uratować przed potępieniem, które spadło na całą ludzkość, trzeba to sobie powiedzieć, Pan Bóg jest w stanie tutaj zadziałać. I z jeszcze jednego, myślę, powodu Pan Jezus Chrystus tak żywo zareagował na to takie lekceważące, można by powiedzieć, podejście uczniów czy otoczenia do tych dzieci. Mianowicie, kiedy myślę jeszcze o takim właśnie zagadnieniu, jak obecność dzieci gdzieś tam w jakiejś grupie społecznej, to myślę też o tym, że jest to tak trochę, że nasz stosunek do tych ludzi, takich właśnie jak dzieci, jak jakieś inne istoty, że tak powiem, zależne od nas, czy może słabsze, jest pewnym sprawdzianem tego, co dzieje się wewnątrz nas. Pismo Święte mówi często o tym, że mamy wydawać owoce i że ten owoc jest wynikiem tego, kim jesteśmy. Jakieś usłyszałem takie zdanie, które zrobiło na mnie spore wrażenie, no bo wiemy, że nasz świat idzie w takim kierunku, świadomość ludzi coraz bardziej się tak jakoś zwiększa, bardzo dużo jest takich inicjatyw dotyczących ochrony powiedzmy, no, praw zwierząt. Ja się taki zastanawiam, jak się do tego odnieść, no bo z punktu widzenia biblijnego zwierzę nie stoi na tej pozycji co człowiek oczywiście, prawda? Ale jednak gdzieś wewnętrznie jestem oczywiście za inicjatywami, które w jakiś sposób piętnują, tępią okrucieństwo wobec zwierząt. Ale tak właśnie wtedy usłyszałem zdanie, które bardzo do mnie przemówiło i myślę, że ono jest zgodne z pewnym duchem nauczania Pisma Świętego, że jakość człowieka rozpoznaje się po tym, jak odnosi się do istot słabszych od siebie. I lekceważenie czy męczenie, no męczenie może to, maltretowanie jakieś, nie wiem, dzieci, osób starszych, które też często nie są w stanie, są zdane na łaskę czy nie łaskę jakichś osób, nie są w stanie same o sobie tam stanowić jakoś, czy właśnie jakieś takie okrucieństwo wobec zwierząt jest złe nie tylko dlatego, że jest złem samym w sobie, możemy powiedzieć, ale dlatego, że pokazuje, jakim człowiekiem jest ten, kto za takie rzeczy się, że tak powiem, kto takie rzeczy robi. I tutaj też myślę, że jakby to jest taka przestroga, że to w jaki sposób my się odnosimy do dzieci, w jaki sposób odnosimy się na przykład właśnie do ludzi starszych, chorych, niedołężnych, powiedzielibyśmy. To, w jaki sposób odnosimy się, tu może dziwnie w tym zestawieniu to brzmieć, ale też no, do zwierząt, rozumiemy tą kwestię jakby pewnej słabości tych istot. To w jakiś sposób świadczy o tym, jakie są nasze wartości. Trudno być człowiekiem, który idzie za Panem Jezusem Chrystusem, który ma kochać nie tylko przyjaciół, ale i swoich nieprzyjaciół, który ma pomagać swoim bliźnim i być człowiekiem, który zadaje im ból, cierpienie w sposób jakiś taki świadomy. No bo nieświadomie niestety zadajemy sobie nawzajem dostarczamy sobie różnych przykrości, ale mamy sobie to wyznawać i Panu Bogu też. I tutaj chciałbym, żebyśmy jednak też do tego 12 wersetu, do tego, przepraszam, 15 wersetu się odwołać. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I tutaj właśnie pojawia się taka myśl, która znowu mogłaby być i tu słyszałem już o takich pewnych niewłaściwych postawach budowanych na tym wersecie, na takim niezbyt dobrym, niezbyt dokładnym, że tak powiem, przeanalizowaniu tej treści. Może się tutaj pojawić pewien błąd. Pan Jezus Chrystus mówi, jeżeli ktokolwiek nie przyjmie jak dziecię, nie jako dziecię, tylko jak dziecię. Nie chodzi tu też o pójście właśnie w takim nieprawidłowym kierunku, gdzie może nam się wydawać, że w takim razie nawrócenie powinno przebiegać na etapie dziecka, najlepiej tak wczesnego etapu, żeby nie wiedziało, o co chodzi, bo to jakby znamy skądś, prawda? My je, że tak powiem, wprowadzimy do kościoła i mamy je. I ono tutaj jest. I wtedy już wszystko jest w porządku. Nie, to nie o to chodzi. Człowiek musi być świadomy tego, co dzieje się w jego życiu. Oczywiście pojawia się pytanie, od kiedy jest świadomy? Sądzę, że od bardzo wczesnych lat swojego życia. Ale jest tu powiedziane, że mamy się stać jak dzieci. Czyli jak? I tutaj pewnym tropem, jeżeli można powiedzieć, jest to, kim jest dziecko, kim wtedy były te małe dzieci, które Pan Jezus brał na ręce. To były istoty, że tak powiem, na wczesnym etapie swojego rozwoju. Być może dopiero co urodzone. I do kwestii narodzin, do urodzenia się, Pan Jezus Chrystus odwołuje się w jeszcze jednym bardzo znanym fragmencie, który chciałem, żebyśmy przeczytali, bo tutaj jest właśnie ten kolejny aspekt tego swego rodzaju dzieciństwa, tego bardzo, bardzo wczesnego etapu bycia dzieckiem, czyli właściwie tych narodzin, a jak się zapewne domyślamy, chodzi o trzeci rozdział Ewangelii Jana. I chciałbym, żebyśmy do kilku myśli z tego fragmentu nawiązali. Ja przeczytam cały ten fragment do 20 pierwszego wersetu i na kilku wersetach chciałbym, żebyśmy się skupili. To jest trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże się to stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynku jego są dokonane w Bogu. To jest fragment, w którym Pan Jezus Chrystus porusza fundamentalną, można by powiedzieć, kwestię zbawienia. Przychodzi do Niego człowiek, który wydaje się powinien być bardzo dobrze w tych prawdach obeznany. Dostojnik żydowski, można powiedzieć, jeden z faryzeuszów imieniem Nikodem. On przychodzi w nocy. Co, jak już kiedyś mówiłem, może być różnie interpretowane. Niektórzy twierdzą, że on tak może nie chciał, żeby ktoś wiedział o tym, że on przyszedł do Pana Jezusa. Być może tak, ale może to była jedyna pora, w której można było z Panem Jezusem, obleganym, jak już wcześniej powiedziałem, przez te tłumy, po prostu spokojnie porozmawiać. I Pan Jezus Chrystus od razu przystępuje do rzeczy i mówi takie coś. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeżeli nie staniesz się znowu dzieckiem w pewnym sensie, można powiedzieć, prawda? Jeżeli nie narodzisz się na nowo, co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy, że musiałbym znowu stać się dzieckiem. Znowu stać się tą istotą, którą byłem kiedyś na samym początku. Tak to rozumiał Nikodem. On dobrze trochę to rozumiał, tylko odnosił to cały czas do sprawy takiej, no, na poziomie ciała. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To jest taki fragment, do którego nawiązuje w dużej mierze też nauczanie zawarte w listach, gdzie na przykład czytamy, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, prawda? To nie jest jakby nowe stworzenie, to nie jest odnowione stworzenie tylko i wyłącznie, to jest nowe stworzenie. I pewnym fenomenem, pewnym cudem zbawienia jest to, że Pan Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu, dając nam to nowe życie, On stwarza w nas nowego człowieka. Ta nasza nowa natura jest nowa. Ona nie jest częściowo jakaś tam inna. Ona nie jest częściowo Boża, częściowo ludzka, czy jeszcze tam gorzej, prawda? To nie wygląda w ten sposób. To ma być narodzenie na nowo. To nie jest jakaś próba, którą podejmuje ta jednostka samodzielnie. Na zasadzie postanowiłem, że będę zbawiony. I ja się teraz narodzę na nowo. Jak się chcesz narodzić sam na nowo? Co chcesz zrobić w tej sprawie? Nic nie możesz zrobić. Bo to nie do ciebie to należy tak naprawdę. To Pan Bóg stwarza tą nową osobę. Pan Bóg stwarza tę nową naturę, którą mamy. I tutaj przechodząc jakby częściowo do tego zagadnienia, bo myślę, że to może warto o tym wspomnieć przy tej okazji, trzeba mieć taką świadomość, że kiedy Pan Bóg, czytamy, kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem, kiedy jesteśmy tą Bożą własnością, mamy tę nową naturę, to my mamy ją nową i ona jest doskonała. Natomiast tutaj uważny słuchacz mógłby zadać pytanie i ja sam bym zadał to pytanie, no to w takim razie dlaczego, skoro mamy tę nową naturę, w naszym życiu pojawia się grzech? Grzech pojawia się dlatego, że posiadamy jeszcze taki element naszego istnienia jak ciało. I to ciało, jak czytamy w Piśmie Świętym, że tak powiem, kombinuje przeciwko Panu Bogu na każdym kroku. I my mamy pewne takie zapędy, ale nie jest to wynik nie do końca doskonałego odrodzenia, które zaszło w naszym życiu, tylko jest to wynik pewnego balastu, jeżeli tak można powiedzieć, który utrzymuje nas tutaj na ziemi i z tego jakby wynikają pewne komplikacje, ale my mamy nad tym panować i mamy siłę, by nad tym panować i często nawiązując do tego, o czym już kiedyś mówiłem, jeżeli czasem myślimy, no to czym w takim razie różni się odrodzony, wierzący człowiek, który grzeszy od grzesznika, który nigdy nie poznał Pana Jezusa Chrystusa? No różni się jak dzień i noc, dlatego że człowiek, który nigdy nie poznał Pana Jezusa Chrystusa, który nie narodził się na nowo, nie ma tej nowej natury i tkwi w grzechu i jemu w tym grzechu jest, mówiąc prosto, dobrze. On sobie nie zdaje oczywiście sprawy z tego, że ten grzech nie jest jakąś alternatywną drogą, która też go gdzieś w fajne miejsce zaprowadzi. Szatan szukał ludzi, oni wierzą w coś takiego, że prawda, piekło to jest takie fajne miejsce, gdzie prawda, pap czynny 24 godziny na dobę. Nie, to jest miejsce męki, między innymi szatana, który tam ma trafić. To nie jest fajne miejsce. Ale wracając do tego zagadnienia, ten człowiek, który jest Bożą własnością, ma nową naturę, w konfrontacji z grzechem będzie odczuwał prędzej czy później mniej lub bardziej nasilony, delikatnie mówiąc, dyskomfort. Człowiek, który ma Bożą naturę, nową naturę, który narodził się na nowo, jest tym nowym egzemplarzem, możemy powiedzieć, w zderzeniu z tym, co dzieje się dookoła, z tym grzechem, który pojawia się w jego życiu, jeżeli się pojawi, przeżywa cierpienie. I czytamy na kartach Bożego Słowa, no najwięcej to można zobaczyć takich rzeczy w psalmach, gdzie wiemy, że Dawid miał na sumieniu pewne rzeczy i jak w tym okresie, kiedy ma ten problem, brzmią jego wołania do Pana Boga. Jak te psalmy brzmią, jakie cierpienie wyziera, można powiedzieć, z tego, co ten człowiek mówi. Dlatego, że on odczuwał to, że jako istota posiadająca tę inną naturę został upaprany, tak byśmy powiedzieli brzydko, tym grzechem. I musimy mieć taką świadomość, że to jest nowa natura, podkreślam. To nie jest tak, że człowiek jest trochę taki, natomiast on, każdy z nas styka się z tym złem, i to zło go w jakiś tam sposób dotyka. To jest tak trochę taki mi przyszedł do głowy obraz, który w jakiś sposób, zwłaszcza w ostatnich dniach, do mnie przemówił z racji warunków pogodowych, że to jest tak trochę jak się idzie ulicą, człowiek jest ładnie ubrany i są kałuże. I teraz tak, ja jestem ubrany jakoś tam w miarę, powiedzmy, że ładnie, chodzi mi o to, że no, nie tak, żeby się brudzić w kałuży. Idę, no i w pewnym momencie zamyśliłem się zamiast patrzeć na drogę i wdepnąłem w kałuże. No i spodnie w błocie. No i teraz tak. No przykro, trzeba coś z tym zrobić. No trzeba wyczyścić te spodnie, buty. No coś trzeba z tym zrobić. Ale jeżeli bym lubił błoto i kałuże, no to bym tam jeszcze pewnie poprawił, żeby w tej kałuży się lepiej tam poczuć. Ale nie, no dla nas to jest przykre, jak opryskuje nas przejeżdżający samochód na przykład, prawda, błotem. I myślimy sobie, coś z tym trzeba zrobić. No to jest brudne ubranie, no ono było czyste. To nie jest tak, że ja mam jakąś tendencję, że ja bym chciał być ochlapywany przez błoto. Ale jestem. I nie sposób czasem nam, znaczy Pan Bóg daje nam tę moc, jest sposób, tylko trzeba byłoby się skupić na drodze. A jak się nie skupię na drodze, tylko się zagapię na coś, no to wtedy do tej kałuży mogę wejść. I wtedy jest problem i coś z tym trzeba zrobić. I nasze ciało jest trochę właśnie jak ciało, czyli ta część taka jest właśnie takim czymś, co, że tak powiem, ma możliwość wejścia w kałużę. Ta kałuża nie sprawi, że staniemy się nagle miłośnikami brudu. To nie jest tak, że ja utracę to, co miałem. Że to ubranie będzie brudne do końca życia. Nie, bo jesteśmy obmyci przez krew Pana Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. To nie jest taki proszek do prania, co go gdzieś tam reklamują, a potem słyszę, komuś się wygadało, kto w reklamie pracował, że jak kręcili reklamę tego proszku, to 5 koszulek musieli zużyć. Czyli nie wyprało do końca. To, co pokazywali potem, to była inna koszulka. To nie jest tak. Pan Jezus Chrystus nas oczyszcza od grzechu. A my nie chcemy, żeby on ten grzech nas dotykał, dlatego że mamy tę nową naturę. I Pan Jezus Chrystus mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. On mówi, ty się, Nikodemie, musisz stać tak jakby jeszcze raz dzieckiem, ty się musisz narodzić jeszcze raz. No i Nikodem myśli, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Ja bym nawet zapytał, jak się może człowiek narodzić, jak już ma tam rok, nie? No bo jak? Nie chodzi o to, że stary, no. Człowiek w ogóle nie może się narodzić drugi raz, tak patrząc. Po ludzku. Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Pan Jezus Chrystus wyjaśnia mu od razu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tu chodzi o to narodzenie. Z wody i z ducha. Dlaczego? Bo co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. To jest to wyraźne rozgraniczenie. Jeżeli jesteśmy narodzeni z ducha, to jesteśmy z ducha. Nie jesteśmy tacy trochę z ciała, trochę z ducha. Jesteśmy narodzeni z ducha. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. I tutaj w 8 wersecie pojawia się taki bardzo obrazowy przykład tego, jak ta sfera wygląda. Że właśnie to narodzenie z ducha, ten cud, który dokonuje Pan Bóg w naszym życiu, jest czymś, co jest takie rozgrywające się z jednej strony w sferze niewidocznej dla nas, ale z drugiej strony owoce tego są bardzo wyraźnie widoczne. I to pokazuje ten przykład wiatru. Zawsze mi się ten przykład bardzo tak podobał, przemawiał do mnie, bo to jest tak trochę jak z wiatrem. Czy istnieje wiatr? Istnieje. Czy ktoś widział wiatr? Ja nie widziałem, powiem szczerze. Wiatru nie. Widziałem na przykład liście, które latają, bo wiatr je rozwiewa. Albo połamane drzewa, bo wiatr był i je złamał. Ale wiatru nie widziałem, tak naprawdę. Jest wiele takich rzeczy, których nie widzimy, ale efekty tego działania widać. Można podawać takich zjawisk jeszcze więcej. Ale no nie ma potrzeby, bo to wydaje mi się jest wystarczająco obrazowe. I tutaj widać, że Nikodem przestaje już tak jakby rozumieć, o czym jest tutaj mowa, ale Pan Jezus Chrystus pokazuje coś takiego, co bardzo mogło do niego też przemówić trochę, może go zawstydzić w jakiś sposób, ponieważ mówi mu, że zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Pan Jezus Chrystus pokazuje Nikodemowi, że to, o czym on mówi, to nie jest jakaś nowa nauka. To nie jest jakaś nowość. To jest coś, o czym mówili wszyscy ci, którzy byli wcześniej na ziemi, wszyscy prorocy, którzy zapowiadali Jego przyjście. Cały Stary Testament, Pan Jezus nie operuje takim pojęciem oczywiście, tak? Ale to, co my dzisiaj znamy jako Stary Testament, mówi o tym. To nie jest tak, że kiedy Pan Jezus Chrystus wszedł na świat, to uruchomiony został jakiś plan awaryjny. Nie, to było wydarzenie, do którego wszystko dążyło. O to tak naprawdę chodziło. Pan Jezus Chrystus miał przyjść i tak jak swego czasu znana dla Żydów bardzo ważna historia, kiedy kąsały ich węże, ludzie umierali na pustyni i był tylko jeden ratunek. Jaki? Trzeba było spojrzeć na miedzianego węża i wtedy człowiek był uratowany. Tak Pan Bóg oczekuje tego. kiedy ten świat ginie, kiedy kąsają go węże, kiedy ten grzech ściska coraz bardziej człowieka, jest znowu tylko jeden ratunek. Nie ma różnych dróg, nie ma jakichś alternatyw. Jest jeden ratunek. Jest tylko jeden, tak jak wtedy był jeden obiekt na pustyni, w kierunku którego można było wznieść wzrok i to była jedyna szansa, żeby przetrwać, tak dzisiaj, wtedy też, jest tylko jedno wyjście. Pan Jezus Chrystus, Jego ofiara. I On został wywyższony w taki właśnie sposób, można powiedzieć, jak ten wąż na pustyni. On jest tym jedynym ratunkiem. I to dzięki Niemu możemy mieć zbawienie. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest werset najbardziej chyba znany w Biblii, jeden z pierwszych, których uczymy się na szkółce niedzielnej. Często ten w ogóle fragment znamy na pamięć. Tak się właśnie zastanawiam, czy to, że trzymam cały czas okulary, a z nich jeszcze nie skorzystałem, jest wynikiem tego, że jakoś tak Pan Bóg pobłogosławił dzisiaj mój wzrok, czy po prostu już końcówkę tego fragmentu znam na pamięć, więc gdzieś tak podświadomie te literki już człowiek wie, jak powinny wyglądać. Ale właśnie to jest to sedno, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, został posłany przez Pana Boga, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tutaj wracając jakby do tych zagadnień tego dziecka, czy dziecko rozumie, czy dziecko jest w stanie zrozumieć, co wydarzyło się na krzyżu. Jest w stanie zrozumieć, dlatego że ta prawda jest w pewnym sensie bardzo prosta. I tak jak ci ludzie, którzy umierali na pustyni i ich ratunkiem było spojrzenie na węża wiszącego, tego miedzianego węża, tak dzisiaj Pan Jezus Chrystus nie oczekuje od człowieka, który do Niego przychodzi, dogłębnej wiedzy teologicznej w zakresie planu Bożego zbawienia. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mam nic przeciwko dogłębnej wiedzy teologicznej. Jest ona niezwykle ważna i budująca. I to może być bardzo cenna rzecz, ale do zbawienia potrzebne jest to, żeby człowiek uchwycił się Pana Jezusa Chrystusa. I w historii mamy wiele przykładów, gdzie ludzie naprawdę nie mieli czasu na to, żeby odbyć jakiś kurs teologiczny czy jakieś studia biblijne, a wiemy, że byli zbawieni. Łotr na krzyżu, kiedy wisiał tam, on właściwie co zrobił? On tylko przyznał, że on słusznie wisi, a Pan Jezus Chrystus nie. I pomyśl o mnie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz już tam. I co Pan Jezus powiedział? Nie powiedział to, wiesz, ja ci teraz jeszcze szybko, zanim to nastąpi, opowiem od początku, jak to wszystko powinno wyglądać. Nie, Pan Jezus Chrystus mówi, powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Wystarczy. Nic więcej. Człowiek bardzo szybko zdaje sobie sprawę z tego, jak działa ten świat. Człowiek bardzo szybko wie, że jest grzesznikiem. Człowiek bardzo szybko wie, że zapłatą za grzech jest wieczne potępienie i bardzo szybko dowiaduje się, że Pan Jezus Chrystus jest ratunkiem. Czasami jak rozmawiam, to takie sekrety może trochę rodzinne, no ale nie, no w dobrej sprawie powiem. Rozmawiam z moim synkiem, tym, że tak powiem, nieposłusznym w sposób nieco bardziej świadomy. I on tam się zdenerwuje, kopnie, coś tam walnie. Ja mówię, Antoś, nie wolno tak robić. A on mówi, wiem, tatusiu, ja nie chcę tak robić. Ja mówię, to dlaczego tak robisz? Nie wiem, bo muszę. Ja mówię, no właśnie, a co? A ja mówię, ale widzisz jakieś wyjście? A on mówi, pomodlę się do Pana Boga, żebym tak nie musiał. Ja mówię, no, mądra myśl, dobry pomysł. Nie chcę mówić, że sam bym na to nie wpadł, prawda? Ale to pokazuje, prawda, że człowiek nawet taki mały, no taki wydawałoby się, no co ten człowiek rozumie, tam to trudne słowa są w Biblii, on może nie wie, o co chodzi. On bardzo dobrze wie, o co chodzi. Człowiek bardzo szybko wie, co robi grzech w jego życiu. I bardzo szybko zdaje sobie sprawę z tego, że jedynym wyjściem jest Pan Jezus Chrystus. I kończąc już, chciałem, żebyśmy mieli na sercu to, że Pan Jezus Chrystus wybrał też dzieci jako ten obiekt, którym chce błogosławić, że zgodnie z jego nauką powinniśmy serio traktować i w biblijny sposób podchodzić do zagadnienia dzieci i że powinniśmy mieć tę świadomość, że jesteśmy Bożymi dziećmi, dlatego że staliśmy się tacy jak dzieci. I to jest coś, co jeżeli jeszcze podkreślimy dalej, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest coś, co pozostaje. My jesteśmy Bożymi dziećmi, będziemy nimi. Pan Bóg obiecał, że będzie w nas to dzieło, które rozpoczął, będzie sprawował do końca. On będzie to robił w nas. My tego nie będziemy robić. My tylko powinniśmy mieć tę świadomość, że jako ci odrodzeni, jako ci z tą nową naturą, którzy tak jak Pan Bóg nienawidzi grzechu, tak my nienawidzimy grzechu, nie możemy pozwalać sobie na to, żeby ten grzech do naszego życia wchodził. Przez to ten kanał, prawda, jakim jest to nasze ciało. Że my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że powinniśmy zgodnie z nauką biblijną dawać odpór złu, ale pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym sami, ponieważ Pan Jezus Chrystus obiecał nam, że da nam tę moc, abyśmy mogli przeciwstawiać się złu. Amen.